Dobry wieczór Państwu. 31 października, ostatni dzień tego miesiąca. 21.05 i 50 sekund. Ze szczególną estymą podaję godzinę, bo dziś właściwie ten czas będzie tematem wiodącym, a właściwie to nie wiem, czy będzie to temat wiodący. Na pewno gościem jest człowiek, który z tego powodu, że czas mierzymy, że czas liczymy, czas gonimy, no to on właściwie z tego żyje. Dzięki temu żyje, że my taką wagę do czasu przywiązujemy. Czasu, który niestety często nam ucieka. No, naszym gościem jest Janusz Bilicki. Nie wiem, czy mogę powiedzieć legendarny już, ale znany poznański zegarmistrz. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór państwu.
Realizuje audycję Jarosław Pachczyński, a przy mikrofonie Rafał Regulski. I dziś sytuacja jest taka, proszę państwa, że to zegarmistrz przyszedł do nas. Ale ilekroć dźwiękowo wyobrażam sobie moje wejście do zegarmistrza, to zawsze uszyma wyobraźni słyszę ten oto słynny mariaż dźwięków z nie mniej słynnej płyty bardzo słynnego zespołu rockowego. Posłuchajmy, uwaga, wchodzimy do pracowni zegarmistrza, tak myślę. I bum. Panie Januszu, czy u pana też taką symfonię zegarów grających można usłyszeć?
Można. Najczęściej w godzinach 10, 11, 12 zegary starają się tak zgrać, jak jest dużo ich na ścianach. I wtedy jeszcze jakiś budzik przy tym zadzwoni, to prawie podobny dźwięk.
Czy pan by skomponował coś takiego za pomocą czy przy pomocy swoich zegarów?
Podobne tak, chociaż to nie jest takie proste, bo akurat znam tą historię, jak powstawał ten fragment, który puściliśmy.
Zna pan historię, tak?
Tak,
przypomnijmy, znaczy dla niewiedzących, nieznających oczywiście Pink Floyd z legendarnej płyty Dark Side of the Moon, utwór Time.
Jeśli chodzi o właśnie początek tego utworu, on był nagrywany w Londynie na Clankwer. Tam jest taka dzielnica zegarmistrzowska, Hatton Garden. I tam u pewnego zegarmistrza no, dźwiękowcy spędzili chyba 6 czy 7 godzin, żeby to zgrać i uzyskać ten efekt. Nie jest to takie, jednak takie proste.
Rozumiem, że pan lubi ten motyw.
No, tak, oczywiście. No, zegary żyją swoim życiem, także i nazywa się zawsze i mówi się, że zegary mają swoje życie i żyją, nie?
No, to już teraz pan tak mocno poszedł do przodu z moimi refleksjami, bo to ja już teraz to powiem, bo ja tak sobie pomyślałem, że zegar to jest chyba jedyne urządzenie mechaniczne, które ja skłonny jestem podejrzewać o to, że ma swoje własne życie i że ono żyje, to urządzenie.
Zgadza się. Bierze to się z tego, że mechaniczny zegar, który ma mnóstwo funkcji, dźwigni pod tarczą, jakiś powiedzmy sposobów włączania, wyłączania tego bicia, szczególnie kwadranse, kuranty, muszą zarepetować w jakimś momencie, czyli po prostu przygotować się do wybijania tej godziny. I to się odbywa w przeciągu co najmniej przed godziną wybicia, czyli przed pełną albo przed pół, około tam 6-7 minut, czyli coś tam puknie, coś tam stuknie, coś tam spadnie i ktoś siedząc w pokoju popatrzy, ojej, na ten zegar patrzy, zegar żyje, odzywa się.
Ponadto zegar tyka, co może przypominać też bicie serca właściwie.
Tak, i dla większości osób to tykanie to jest coś fajnego, to jest coś, co uspokaja, usypia.
Nawet możemy znaleźć wielogodzinne internetowe takie pliki, które właściwie polegają na tym, że tam po prostu tyka przez wiele godzin i to ma nas, nie wiem, odprężać.
Tak było, chociaż dzisiaj zauważyłem dużo tych już młodszych, młodych ludzi, młodych, kto mówi, to będzie około między 15-18 lat. Zdarza się, że denerwuje dotykanie.
Ach, że nawet denerwuje.
Bo wchodzą ludzie do niego pracowni, czekając na jakąś usługę. W ciszy słychać dotykanie, co większość naprawdę siedzi i wtedy nikt nagle się nie spieszy nigdzie. Jakby stanął w miejscu i powiedział, że fajnie, tutaj naprawdę czas stanął w miejscu. A młodzi ludzie, niektórych denerwuje to. Nawet mówią, że nie zasną nawet przy budziku kwarcowym, który cyka, cyk, cyk, cyk.
Państwo na pewno słyszą tykanie u nas w studio. My opowiemy, co tak tyka, ale muszę pana zapytać o jedną rzecz. Z iloma zegarami pan dotąd miał do czynienia? Ile zegarów pan miał w swoich rękach? Zegarów, zegarków?
Oj, to jest bardzo trudne pytanie, bo to jest gdzieś około ponad 50 lat pracy, także no nie wiem, nie odważę się powiedzieć, ile
nie,
to
nie
było.
Nie liczył pan dużo.
Dużo, dużo, tym bardziej, że nie tylko te, co są w pracy, ale tak samo gdziekolwiek jestem, czy jakieś na wakacjach, czy gdzieś na giełdach, to też idę w miejsca, gdzie są zegary. No, także jak to wszystko miałbym policzyć, to jest naprawdę w setkach tysięcy czy więcej.
Niesamowite. A czy napotkał pan na swojej drodze taki zegar, który chodziłby do tyłu?
Tak, chociaż to są tylko takie właściwie bardziej nowoczesne, kwarcowe pomysły, bardziej artystyczne niż zegar, który, bo to on może tylko służyć jako ciekawostka.
Tylko jako ciekawostka.
Tak.
Nie niesie głębszej treści.
Nie niesie głębszej treści, a wiele osób mnie prosiło może zatrzymać ten czas albo cofnąć. Próbowałem, nie powiem. Próbowałem wielokrotnie, ale nie da rady.
No czyli to prawda z tą niemożnością cofania czasu,
tak.
Zatrzymywania go. Potwierdza pan to jako człowiek doświadczony.
Wie pan co? To znaczy nie do końca tak jest, bo może nie chodzi o to, że zatrzymujemy ten czas, tylko że upływ tego czasu jest zupełnie inny. Na przykład, jak czekamy na coś, na kogoś, no nie wiem, na ukochaną, na randce, no przychodzi po pół godziny, no to pół godziny dla nas jest wieczność, prawda? A gdy jesteśmy gdzieś na jakiejś zabawie fajnej, wśród towarzystwa, przyjaciół, co to pół godziny, migiełka, nie? Dlatego odczucie naszego upływu czasu jest różne, że po prostu nie jest to jednostajne.
Jak czekamy...
Chociaż czas jest ten sam.
No tak, jak czekamy, to nam się dłuży... A właśnie. Jak się spieszymy, to nam ucieka ten czas.
Dokładnie,
brakuje nam go.
Dokładnie.
A jak pan myśli, my częściej czekamy, czy się spieszymy?
No teraz zauważyłem, że częściej niestety się spieszymy. Mhm. I to jest chyba znak czasu.
A proszę pana, bo u pana z tymi zegarami to jest tak, że jak tak sobie zgłębiłem przed naszą wizytą te pana dzieje zegarowe, to odkryłem, że właściwie pan od chłopaka żyje zegarami właściwie.
No tak.
Wśród zegarów i dla zegarów.
Tak, po prostu miałem to szczęście, no chyba tak, teraz miesiąc to tak, mieć sąsiada zegarmistrza, również żyje w tej chwili, Roman Jankowiak, i on po prostu potrafił rozbudzić u mnie tą pasję zegarmistrzowską.
Ile pan miał lat?
9.
U dziewięciolatka rozbudził pasję do zegarów?
Tak. Przychodziłem do niego do pracowni. Pokazywał mi bardzo ciekawe rzeczy. Chociaż nie wszystkim to się mogło podobać, prawda? Mnie to zachwyciło. No i tak powoli, bardzo powoli rosło zamiłowanie do zawodu.
A ten sąsiad pozwolił panu, nie wiem, rozkręcić zegar? Czy pokazał już rozkręcony? Co pana tak
zafascynowało? To znaczy co? Na początku nie, oczywiście. Sama praca tych kół, dźwięk, te sprawy na samym początku, prawda? Inność tych zegarów, bo jednym działem zegarmistrzostwa to jest powiedzmy mechanizm, to co mamy w środku. I to co właśnie jest najważniejsze. Bo co z tego, że będziemy mieli piękną obudowę, piękny zegarek, jak mechanizm będzie kiepskiej jakości, prawda? Dlatego też różnorodność tych obudów przepięknych, szczególnie w starych zegarach, to też no, może zachwycić.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy jak pan, taki kilkuletni chłopaczek, zainteresował się zegarami i rozumiem, że pan, nie wiem, czy pan wsiąkł do tego sąsiada, tak zaczął tam chodzić częściej?
Tak, tak, tak. Później podjąłem naukę u mistrza.
A rodzice od samego początku byli za tym?
Tak, 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 tak. Akceptowali wybór i...
Czy nie było, że pan marnuje czas, nie uczy się, tylko po prostu było to docenione przez mamę, tatę?
No, mój ojciec był przedwojennym kupcem, miał takie tradycje i bardziej chciał, żebym w tym kierunku szedł jako handlowiec, ale tym bardziej, że zawsze się ma w rodzicach jakieś tam, powiedzmy, geny i przechodzą różne zdolności, ale jednak miłość ta do zegarmistrzostwa zwyciężyła.
No tak. W pana rodzinie to zegarmistrzostwo było bardzo silnie obecne, bo pana tata też był zegarmistrzem.
Nie, tato nie.
Nie.
Tato był kupcem, był handlowcem doskonałym, z takim wyczuciem z przedwojennej szkoły. A wuj był zegarmistrzem.
Wuj. Mhm. Aha. Czyli właściwie nie miał pan, widzę, takiego wielkiego dylematu, co ze sobą zrobić, bo skoro po sąsiedzku był zegarmistrz, mhm, i pan tak wsiąkł w to, to właściwie nie miał pan żadnych dylematów, jaką szkołę wybrać, jaki fach?
Tak, oczywiście. To było to dla mnie jakieś oczywiste. Nie? Chociaż zdobywanie wiedzy zegarmistrzowskiej jest dość trudne w Polsce.
Dlaczego?
Nie ma szkół wyższych zegarmistrzowskich, żeby móc się rozwijać, prawda?
Wyższych, czyli studiów, ma pan na myśli
tak,
studia?
Tak.
A za granicą są?
Za granicą są. Są oczywiście w Niemczech, w Schwarzwaldzie. Tam jest centrum, jeśli chodzi o zegarmistrzostwo, bo tam produkuje się, nie wiem, popularne zegary takie typu kukułka. To tam jest produkcja zegarów do dzisiaj na cały świat, można powiedzieć. Tam gdzieś od 7-8 pokoleń wszyscy są zegarmistrzami. Produkują nie tylko zegary, bo tam też produkowane są mechanizmy, które są potrzebne jako mechanizmy bardzo precyzyjne, mechaniczne do jakichś urządzeń sterujących. I to jest naprawdę... Ja pierwszy raz byłem tam zaskoczony, jak w to pojechałem, bo były małe fabryczki przy miejscowościach, które mają po 1000-2000 mieszkańców, a po towary przyjeżdżały to piry.
Do małych fabryczek.
Tak, do fabryczek, których jest mnóstwo i rozsianych. I dlaczego, że tam tradycje, które tam są od wielu pokoleń, rozwinęły się, że tamten cały przemysł się rozwinął.
Pan się też uczył fachu za granicą.
Ja doskonaliłem się już potem, bo najpierw uczyłem się u mistrza, później wiadomo, się chodzi do średniej szkoły. Jednocześnie później byłem w szkole, jeszcze była średnia szkoła.
Który to zegar?
To ten zegar, który nazywa się czapka Napoleona. Drewniany zegar kurantowy, wygrywający melodię Westminster co 15 minut.
A to kwadrans już minął naszej rozmowy w takim razie. Przypomniał nam, czyli będzie nam
przypominał.
Co kwadrans przypominał. Mówiliśmy, pytałem pana, czy pan również za granicą uczył się fachu?
No, właśnie zaczynając od samego początku, jest na samym początku, jak kończyłem tu pracę u mistrza, naukę czarniczą plus szkoły średnie. Później przechodziłem szkołę w Łodzi. Kończyłem szkołę w Łodzi. To była szkoła, która była udostępniona dla rzemiosła, ponieważ to była szkoła typowo zorganizowana dla... Było kiedyś takie przedsiębiorstwo Jubiler. Pan może pamięta, gdzie sprzedawano złoto na zegarki państwowe. I to było tak ogromne przedsiębiorstwo ogólnopolskie, że potrzebno było zegarmistrzów i nauka tych zegarmistrzów. Dlatego najpierw było to w Krakowie, a później w Łodzi. Ja też tam skończyłem tą szkołę. To było fajne, bo to było wszystkie zawody, wszystkie przedmioty takie zegarmistrzowskie, typowo zegarmistrzowskie, materiałowstwo, to co jest potrzebne, rysunek, technologia zegarmistrzowska, chemia, fizyka, matematyka, bo to, o czym mówię, to jest zegar. Głównie matematyka i fizyka. Bo tak naprawdę żaden zegar by nie powstał ani teraz, ani 500 lat temu, zanim najpierw nie zostałby rozrysowany. Gdyby nie zastosowano zasad fizyki, które są bardzo ważne w zegarmistrzostwie. Jedno z najważniejszych to jest, powiedzmy, że prędzej wypracowuje się materiał naciskany niż naciskający. I to bardzo wykorzystano. To jest podobna zasada, w ogromnym skrócie mówiąc, jak kropla spada na kamień. Czyli kamień jest materiałem, który po prostu się wyrabia. On jest naciskany, prawda? Mhm. A naciskający jest woda. No, co to jest woda? Do kamienia, nie? Mhm. A z czasem powstaje dziura w kamieniu. Mhm. I w zegarmistrzostwie też tak jest, że wiele jest nacisków w trybach, w zazębień, a się one nie wyrabiają. 10, 20, 30 lat i są tak malutkie wyrobienia, że aż niewiarygodne. Nie? I trzeba to znać, wiedzieć, żeby przypadkiem nie zastosować przy naprawie, przy dorabianiu części, trzeba zastosować odpowiednie materiały po prostu, żeby materiał twardy był tam, gdzie jest naciskanie, a odwrotnie. Nie?
Czy pan jako uczeń był dobry z fizyki?
Na początku nie, ale wiedząc, że mi to jest potrzebne, to zgłębiałem to.
Czyli pan już wiedział, no właśnie,
że jest potrzebne.
Od kiedy pan wiedział, że to będzie potrzebne?
O, dość szybko. Jak już dowiedziałem się, jak działa zegar i o co tam chodzi, a to nie teraz wymyśliliśmy, to zegary, które powstały setki lat temu. Już miał zastosowaną tą zasadę, nie?
Panie Januszu, mówi pan o tej precyzyjnej budowie zegara, o tym, że na Zachodzie to kultywują, że są małe firmy, które cały czas to robią. Czy to znaczy, że pan jak potrzebuje część, to pan jedzie na Zachód?
Tak, chociaż wie pan co, trudno jest powiedzieć, że jadę po tą część. Dlatego, że na przykład jak naprawiam zegar, który ma 200-300 lat, a czasami już takie co robiłem, to mam po 500 lat, bo gdańskie zegary kaflowe to jest około 1500 roku, nie? To są zegary, które są w formie, to są jakby ktoś wyjął kafel z pieca i postawił na czterech lwich nóżkach, oszklony wokół. Mówiąc szkło, to tak trochę nad wyraz, bo to było takie odlane jeszcze z piaskiem to szkło, ale tam, jak dorabiam część w takim zegarze, to nie chodzi o to, że ja gdzieś pojadę, gdziekolwiek na świecie i tę część dostanę. Nie ma nigdzie tej części. Tylko ja kupuję jakieś rozbite kawałki tych zegarów, powiedzmy, żeby wykorzystać ten materiał z tego okresu i dorabiam tą samą technologię, jak dorabiam kiedyś ręcznie.
Czyli pan szuka niedziałających zegarów, popsutych?
Można powiedzieć prawie, że no, zniszczonych, które ja bardziej traktuję jako materiał, którym jest najbardziej dla mnie cenny.
Coś jak kupowanie, nie wiem, czegoś na części. Tak,
tak, bo przykładowo jak pan by chciał kupić część do tego zegara, a takich zegarów powstało może 30-50 przez tam tyle lat, no nie ma szans, żeby dostać taki zegar, jakikolwiek i część do niego. Tym bardziej, że te firmy kiedyś nie działały w ten sposób, że robimy jakiś standard, że wszyscy się umawiamy, że wszystkie części pasują. Nie, to były rodzinne, małe firmy, które dbały o swoją, powiedzmy o interes, prawda? Że jak coś wyprodukowały, to taki patent wymyślili inny, żeby jak sąsiad czy konkurent, żeby nie pasowała żadna część od innego zegara. O to chodziło. Mm-hmm.
No, dzisiaj mamy podobne, jeżeli chodzi o konkurowanie producentów różnych urządzeń, żeby wtyczka nie pasowała, żeby gniazdko tak nie pasowało i tak dalej, i tak dalej.
Jeszcze jest różnica taka, że wtedy chodziło tylko o to, teraz powiedzmy też chodzi o to, tylko że wtedy robiono z takich materiałów, żeby to służyło setki lat, nie?
I to jest ta różnica.
To jest ta ogromna różnica.
Mhm. Bo jakby trwałość budowała markę.
Tak,
rozumiem.
Tak.
Ale panie Januszu, dokończmy jeszcze. Pan szuka tych części, to rozumiem, że pan nie szuka ich w sklepach, tylko nie wiem, na jarmarkach, na pchlich targach?
Tak, tak, tak. To są takie właściwie zorganizowane co jakiś czas, takie typowo, no, zegarmistrzowskie, szwarcwaldzie.
Nawet adresowane dla zegarmistrzów.
Tak, tak. I tam cała Europa się zjeżdża, nie? Zegarmistrzostwo.
No Europy. Gdzie na przykład? Dokąd?
No, w Szwarcwaldzie jest takie miejsce przy Wyższej Szkole Zegarmistrzowskiej. Później w Holandii. W Londynie bardzo dużo było tych miejsc. I tam najczęściej jeździłem, najczęściej. Zresztą tam mieszkałem 3 lata i się uczyłem, doskonaliłem się zawodu.
I to ja już widzę was, tłum zegarmistrzów, którzy, nie wiem, handlują, wymieniają, czy raczej kupują, czy wszyscy szukają, czy ktoś sprzedaje?
To znaczy, to są, ja wam powiem...
Te śrubki, śrubeczki, jakieś takie elementy, detale, tarcze, zębatki, ząbki, nie wiem. Nie.
Jak miałbym to sobie wyobrazić sobie, pan to co jest rzędy stołów i to w ogromnych halach, tak jak u nas hale targowe. I na przykład na stołach elegancko wystawiane gotowe produkty, czyli te zegary, zegarki, cokolwiek ma ciało, bo to są te zbieracze. To, który ten zegarnik czy ten handlarz no, przygotował do sprzedaży. A pod stołami tam są rzeczy dla mnie. Nie? Tam są kartony, nieład i strasznie dużo właśnie rzeczy, klamotków, części, płyt porozbieranych. Zegarmistrz starszy, który przykładowo miał jakiś projekt super ciekawego zegara, a niestety nie zdążył zrobić, bo zmarł. No to co po dziadku, zapakowali to wszystko i to leży. I kupujesz czasami taki zegar, no super ciekawy i nie ma 3 albo 4 części. I teraz jak do tego dojść, jakie to były części? To jest pierwsza rzecz, to już jest taka jedna z ciekawych rzeczy tego zawodu. Są ślady po tych częściach, na przykład, bo to kółko tam było gdzieś, czy dźwignia i ona sobie, był jakiś tam ślad, prawda? I teraz jest analiza, jak to wyglądało, cokolwiek. No to robimy jakąś próbę. Robię na próbę z czegokolwiek. Na próbę, czy to działa, nie działa. No to przemyślenia następne i to tak w ten sposób, aż się dochodzi do tego. To jest czasochłonne, którego czasu się właśnie nie liczy, powiem pan szczerze.
No tak.
To ma być efekt, nie?
Pan otoczony zegarami czasu nie liczy, a tymczasem sporo tak czasu poświęciła nasza słuchaczka, żeby się odezwać. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam pana gościa. Jak zwykle ciekawa audycja, a tym bardziej osobiście bardzo miło mi słuchać, ponieważ miałam okazję być, kiedy córka jeszcze mieszkała w Furtwangen, w Muzeum Zegarów.
To właśnie
jakie
tam.
To jest piękne, jakie to jest cudowne, jakie te zegary są śliczne. Pan tutaj mówi o sprawach technicznych, ale tam jest i złoto, i drewno, i rzeźbienie, i kolory, i w ogóle. I pamiętam, że byłam bardzo zdziwiona, bo tam jest wiele zegarów z kukułką, ale byłam zdziwiona, że są takie nowoczesne już. W tych zegarach, nie we wszystkich oczywiście wiadomo, zastosowane mechanizmy, tam kwarc, czy coś kojarzę, nie wiem, czy dobrze kojarzę. W każdym razie byłam w Furtwangen, teraz już mieszkają gdzieś indziej, ale to muzeum to jest przecudowna sprawa i mam stamtąd taki mały zegar na lodówce, taki magnesik, no bo te zegary są strasznie drogie. A ponieważ byłam taka zafascynowana tym, później mnie ziemi wziął też do właśnie takiej firmy prywatnej, malutkiej firmy, jak się robi te zegary, ale to już na mnie takiego wrażenia nie zrobiło, no bo produkcja mnie nie interesowała, efekt końcowy jest rewelacyjny. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego bardzo i dziękuję za tak ciekawą audycję panu redaktorowi.
Dziękujemy bardzo.
No to właśnie pani dobrze powiedziała, bo to, o którym mówię, miejscu Szwarcwaldzie, to jest właśnie Furtwangen. Tam jest Wyższa Szkoła Zegarmistrzowska i przy tej szkole to jest właśnie ten muzeum, który jest ogólnodostępny, darmowy, każdy może wejść i tam się naprawdę może zachwycić, bo tam jest dużo przepięknych rzeczy, tam jest kukułka wielkości na metr, która co chwilę kuka, ale też jest ściana na przykład co najmniej około 500 kukułek, które są zdjęte tarcze i one wszystkie są tylko wahadełka chodzą. I co chwilę gdzieś coś kuka. Kuku, 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 kuku.
Nam też takie... coś co chwila coś pika. Ja myślę, że te zegary, one proszą o głos, panie Januszu. i chyba udzielimy im go, no bo ładnie nam tu szumią niczym strumyk, a na pewno chciałyby się pochwalić tym, co one potrafią. Nie wiem, od którego pan zacznie. Napoleon już przemówił. I rozumiem, że on za chwilę też, bo pomału to już będzie ta pora, za 5 minut około. Ale dajmy głos tym, które pan ze sobą przyniósł. I no, na przykład.
Mam ze sobą takie, powiedzmy, małe jakby pudełko. Zegar oszklony. To jest zegar podróżny. I ten zegar służył faktycznie w XIX wieku, podczas podróży, jak jeszcze nie było specjalnie ani pociągów, czy autobusów, czy jakichś samochodów, jechało się karocami. Dlatego nazywają je karyciaki, to najczęściej te.
Tak, on ma taką rączkę, jak walizeczka.
Rączka, tak. I do tego jeszcze jest skórzana etui, to się wkładało, zakładało na ramię i ten zegar spełnia funkcję zegara, bo on co pół godziny wybija, tak jak zegar na ścianie, godzinę i pół godziny, nie? I są różne dźwięki. Tu akurat są dwa, co demonstruje. Ten wydzwania w dzwonek godzinę. Akurat tu na nim jest druga. A drugi, identyczny.
Daj mi pan do ręki ten pierwszy. Ja sobie na chwileczkę go tutaj potrzymam.
Proszę.
Tylko powiem państwu, że jest naprawdę ciężki. Jak na te rozmiary. I widać, że to jest... No solidny metal, solidne tworzywo.
Brąz, kryształ, złocenie ogniowe, takie szlachetne materiały i ceramika z przodu.
I ja tylko jeszcze tutaj pokażę, że ta rączka jest, to wszystko jest właśnie metalowe.
Ruchome,
tak, to jest ta rączka, która, tak.
Właśnie. A to ma identyczny, właśnie podobny przedmiot, też karyciak tak zwany, ten podróżny, tylko ma inny rodzaj brzmienia. Tak jak tamten wybijał w dzwoneczek, to był taki lubiany przez Francuzów. Bo Francuzi bardzo lubili w ogóle bicie zegarów w dzwonek. Z kolei Anglicy lubili w gong. Niemcy też.
Czyli to, co usłyszeliśmy, to takie
to był dzwonek.
Francuskie ulubione gongi.
Tak, i to jest dzwonek ze spiżu, to są takie stające tam ze srebrem, takie stopy, które i to są tak wrażliwe te dzwonki, że jakby spadł na kamień, to się rozbije jak szkło, nie? Mimo, że z metalu. A tu jest struna, bardzo też ciekawa, też ze specjalnych stali oglana. Ja zademonstruję, jak taki strunowy. On cichszy, jest delikatniejszy.
I to Anglicy
i Niemcy. I osobiście mi też się tam bardziej podoba niż ten dzwonek.
Ale ma pan jeszcze tu inne tak,
to mam taki
jeszcze
w srebrze, który jest samym chodzikiem, budzikiem, który jak się nastawi na daną godzinę, to obudzi nie budzikiem, tylko melodią.
No to posłuchajmy.
Nakręcę.
Pobudka.
Tak, stajemy. Tak, i teraz nie wiem, czy spać dalej, czy wstać.
Drzemeczkę sobie utniemy.
W tym razie refren jest ładny.
Napoleon, tak?
Tak. Niestety nam przypomina o pływającym czasie.
I tego małego próbuję zagłuszyć.
Tak. I on nie jest taki tutaj... sobie to łatwo da się pokonać. On będzie dzwonił długo raz.
Naprawdę?
Zależy, ile się nakręci. A dzisiaj to mamy łódziczki, które, no, teraz już bardziej elektroniczne, ale ten to już dzwoni tak, jak dźwięk jest znany dzisiaj. I to jest jeszcze radziecki wydech. Sława się nazywa. Jeden, powiem szczerze, wyprodukowany w Niemczech, w Rosji, nie w Rosji, tylko w ZSRR. Tam właśnie nie.
Długo jeszcze.
Koniec.
Powiem panu tak, że poezji w tym już było
nie ma,
mniej.
Nie ma.
Aha, nawet nie ma. Dobra,
i powiem panu, że najczęściej naprawiane rzeczy.
te.
No wyobraża pan sobie ten dźwięk, co się rano dzieje z tym guzikiem?
No tak, no tak.
Tylko go chwycić i rzucić to... w kąt pokoju.
No to nie, to lepiej się budzić melodyjką. Lepiej ja tylko jeszcze wrócę do tych karociaków, tych ciężkich, tak, pięknych, bo proszę państwa, muszę dodać jeszcze jedną rzecz, że te konstrukcje są oszklone. My widzimy na przestrzał te mechanizmy. Trochę jak na niektórych ratuszach można wchodzić na wieżę i oglądać te mechanizmy właśnie w takim rozmiarze maxi, to tutaj mamy to w wersji mini. I jest to przepiękne. I tu mi się nasuwa takie pytanie, panie Januszu, czy elektronika nie zabiła zegarów? Nie,
nie.
Zabija.
Nie.
Nie?
Powiem panu, że no dzisiaj mamy smartwatcha, nie?
I tu poproszę pana, żebyśmy znowu zsunęli te zegary do pana mikrofonu, żeby one znowu nam pięknie tykały, bo ten podkład sobie uczynimy, o,
świetnie,
tak jak było na początku. O. O. I tak, pytam, tak, czy elektronika nie zabiła zegarów?
Wiesz pan co, no elektroniczne zegarki są używane przez dzieci podczas pierwszej komunii, nie? Nie, żartuję. Wiele osób używa w tej chwili zegarki elektroniczne, no i powiedzmy smartwatche, bo są bardzo wygodne, bo nie tylko, że pokazują czas, ale może pan się dowiedzieć od razu, czy ktoś do pana zadzwonił, czy ma informację, czy cokolwiek, prawda? No, może pan tym zegarkiem zapłacić, okej. Okay. Ale jak ktoś, właściciel takiego smartwatcha, ma iść na jakieś spotkanie ważne, nie mówiąc już rodzinnym jakimś, czy spotkaniu tam biznesowym, to nie pójdź ze smartwatchem. Proszę mi wierzyć. Tylko założę swój najlepszy mechaniczny zegarek, który ma po dziadku, może po ojcu, czy dostał na zakończenie studiów, czy sam sobie kupił. Bo jest coś takiego, że mechanika tworzy... Jeśli mówimy o zegarze, to trudno mówić na przykład o kwarcowym zegarku. To jest urządzenie liczące, czas mierzące. Ale mówiąc zegarek, to mówimy o takim, który ma kółeczka, sprężynę, nakręci się, chodzi.
A panie Januszu, jaki najcenniejszy zegar pan miał w rękach, a może ma w posiadaniu swoim?
No, najcenniejsze zegary to udało mi się naprawiać. Znaczy tutaj było też trochę dużo cennych w, bo w kolekcji są takich moich zaprzyjaźnionych klientów, które na przykład ja tworzę kolekcje i opiekuję się tymi kolekcjami. Ale takie najcenniejsze zegary to miałem styczność z nimi w Londynie, w British Museum, w Narodowym Muzeum.
Ale oglądał pan je jako eksponaty, czy pan po prostu, nie wiem, naprawiał?
Byłem
je?
Zaproszony do obejrzenia, powiedzmy, zbiorów, które nie są udostępnione publiczności. Trochę to trwało, bo akurat mój przyjaciel, który też zbieracz, zrobiłem tam parę rzeczy, potem dowiedział się, bo ja regeneruję też części, nie tylko na pewno zegarki regeneruję, w sposób taki, że to jest uratowane stare koło. I w starym zegarze jest to bardzo istotne, bo na przykład co z tego, że dzisiaj pan może dorobić, bo możemy zrobić numerycznie, laserowo, co pan chce, są obrabiarki, które robią z dokonalością do 5000 mm, wytną to, co chcemy, z błędami, cokolwiek, ale to będzie nowe. Jeżeli mamy zegar, co ma 200-300 lat, i to jest historyczny zegar, to ta część powinna zostać ta sama. I udało mi się uratować właśnie w Narodowym Muzeum w Londynie dwa takie no, rzadkie rzeczy, które tam leżały dziesiątki lat i nie były zrobione.
To muzeum pana wezwało specjalnie?
Za to, że im to wykonałem, to powiedzieli, że mogę sobie obejrzeć zbiory tam, które to są to, co mnie interesuje.
Mm-hmm. Czyli jest pan sławnym zegarmistrzem?
Nie, dlaczego?
W branży o panu wiedzą.
Nie, może z tego powodu, że dorabiam te części, to tam współpracuję z wieloma zegarmistrzami.
I skromnym człowiekiem pan jest?
No, cały czas się uczę.
A czego pan się nauczył w Anglii? Bo powiedział pan, że pan też tam uczył.
Oj, wie pan co, no naprawdę to mi dało tyle, że ja już się nie nauczę zawodu do końca życia na pewno, to już wiem o tym. Bo to jest 1000 lat historii.
To znaczy pan sobie tam uświadomił,
tak,
ile to jest wiedzy, tak, do opanowania?
Tak. I czym więcej wiem, to o tym nie wiem. Na przykład jest taki 13 tomów Podłapińskiego i Bartnika Leśniczej, który właściwie to jest taka biblia zegarmistrzostwa w Polsce. To jest 13 tomów. Potem jest kilka tomów tam, powiedzmy, Nowoczesny zegarmistrz Jędrzyckiego, kilka pozycji przedwojennych, czyli może 25 książek po polsku i to jest wszystko. Tyle mogłem się nauczyć do 90 roku, zanim wyjechałem do Anglii. Jak sobie jechałem do Anglii, poznałem też na giełdzie, potem się zaprzyjaźniłem, taka pani Rita Shandon prowadziła księgarnię zegarmistrzostwa, bo też na takich giełdach, o których panu mówiłem, też księgarnie się wystawiają. Można wtedy fajniej kupić takie różne albumy, bo one są no, dość drogie, bo taki dobry album, dobra książka kosztuje po 300-400 funtów nawet, nie? A na giełdzie kupi panią za 60 czy 80, czyli warto, nie? I porozmawiałem z trochę z tą panią i zaprosiłem mnie do siebie. No tak w księgarni zobaczyłem u niej 2500 pozycji na temat zegarmistrzostwa, to trochę tak przysiadłem. Nie?
Książek.
Tak, książek na temat zegarmistrzostwa.
Niewiarygodne.
Naprawdę, to jest, bo to tyle lat, bo tak naprawdę zegarmistrzostwo zaczęło się w Anglii i we Francji. Później w Niemczech było też oczywiście, ale ten prawdziwy rozwój to był tam. Szwajcaria to jest bardzo późno. Dopiero jak Jakobini uciekali podczas rewolucji francuskiej, bo byli skróceni o głowę, bo oni zajmowali się zegarkami i oni przenieśli te wszystkie swoje zegary te budowle z Polską Schwarzwaldy do Schwarzwaldu i tam góralom, bo wtedy to byli górale, no, oni się zajmowali chodzowcą owiec, nie? Przykładowo. I tam dawali im do składania taką, powiedzmy, elementy, które osobno mechanizm, osobno tarcze, osobno szkła i na przykład jak malowano te, na przykład ktoś miał zdolności, jakaś babcia czy dziadek, no to namalował jakiś obrazek fajny z tego, co widział na zewnątrz, nie? Dlatego jest dużo tak zwanych Schwarzwaldów, zegarów takich, które mają po 150 więcej lat, fajnych, bo naprawdę takich indywidualnych. To nie była masowa produkcja. Masowa produkcja to były te mechanizmy, które były z drewna jeszcze płyty. Stawiane były rurki, żeby te metalowe kółka chodziły, ale cały zegar, jak pan patrzył, to jest z drewna, nie? No chodziło, on nie chodził aż za dokładnie, on chodził głośno, ale to nie o to chodzi. W tamtych czasach nie liczyło się czasu, tak jak dzisiaj, tak dokładnie, precyzyjnie, tylko po prostu wtedy chodziło o to, słońce wstało, to się szło do pracy. A jak zaszło, się szło spać. Koniec. Mhm. A zegar to był dopiero potrzebny później. Dlatego ten rozwój zegarków, bo to przecież na samym początku, jak zegar powstał, to jest gdzieś około 1040-1050 rok i on powstał w zakonach, bo tam był potrzebny. Bo tam trzeba było ojucznia, godzinki i te sprawy, no to jak to wyznaczać, prawda? Jest potrzebny był dokładny czas, w miarę dokładny czas.
Dokładniejszy niż to wstawanie według...
według słońca, czy według księżyca, nie? No i wtedy był taki zegarmistrz, no to nie był zegarmistrz, tylko to był zakonnik, ale o zdolnościach technicznych, który skonstruował zegar. I to był taki, to jest taki pierwowzór tego zegara, który powstał, nie? Mhm. No i to w sumie później on został nawet papieżem. Papież Sylwester II to jest właśnie wynalazca tego zegara kołowego, około 1050 roku.
Ciekawe. No i ten wynalazek spowodował, że spieszymy się, wciąż tak, nie możemy zdążyć.
Tak. I co chwilę zerkamy
na zegarek. Nerwowo patrzymy na zegarek. Dobrze, to ja proponuję, żebyśmy teraz jeszcze wysłuchali piosenki dotyczącej zegara na ratuszu. Niebiesko-czarni, posłuchajmy.
Gdy miasto zasnęło i ciemno się robi dokoła, na wieży ratusza strudzony dniem pracy śpi czas. Wśród nocy bezgwiezdnej, gdy nocny stróż lamp zapala, zegar staruszek na dzwonkach piosenki nam gra. Bim-bom, bim-bom, Agnieszce, Beacie. Bim-bom, bim-bom, nam gra. Sprzedaję piosenki, kupujcie za groszem jedziak. Na wieży ratusza rozkładam swój stragan co noc. Dla ciebie piosenka, dla twojej dziewczyny kocham. Zaprosi ją kupisz, a ona znów szczęście wam da. Bimbo, bimbo, Teresce, Johannie. Bimbo, bimbo, a ona znów szczęście wam da. Sprzedawca piosenek na wieży ratusza już zasnął. Kładać on będzie refreny piosenek przez sen. Gdy lampy zabłysną wśród wąskich uliczek miasta, słuchaj jak zegar wybija piosenki co noc. Bimbo, bimbo, Krystynie, Barbarze. Wybija piosenki co noc. Bim-bom, bim-bom, Krystynie, Barbarze. Bim-bom, bim-bom, wybija piosenki co noc. Wybija piosenki co noc.
Rozmowy po zachodzie.
Balladę ratuszowego zegara wyśpiewali nam Niebiesko-Czarny i Piotr Janczerski. Gościem naszej audycji jest, przypomnę, zegarmistrz. No tak, nie wiem, czy nie nadużywamy słowa legendarny, ale no ja lubię to słowo. Janusz Bilicki. I rozmawiamy o fachu zegarmistrza, o zegarach, o tym, że one wbrew pozorom nie umierają, mają się dobrze. A rozumiem z tego, co pan Janusz nam opowiada, że fach zegarmistrza nie jest na pewno, i chyba mu to nie grozi, zawodem ginącym. Nie jest, panie Januszu, tak?
Nie, raczej nie.
Raczej nie. Ja tylko jeszcze powiem, że poza anteną odebraliśmy bardzo sympatyczny telefon od naszej słuchaczki, która też tutaj kilka słów miłych pod adresem naszego gościa powiedziała. Panie Januszu, bo myśmy zaczęli prezentować, pan sobie zadał trud, że przyniósł ze sobą, przywiózł zegary, bardzo ciekawe, no ale my nie oddaliśmy jeszcze, że tak powiem, honoru temu największemu, temu, jak to, czapka Napoleona, tak? Czapce Napoleona, żeśmy tak oddali honorów. On się odzywa, co prawda, zagłusza te mniejsze co jakiś czas. Powiedzmy parę słów o nim jeszcze.
To jest zegar z okresu międzywojennego, angielski, który u nas w Polsce i w ogóle w całej Europie funkcjonuje jako zegary, każdego zna zegar bufetowy, na bufet.
Bufetowy.
I one są takie długie, bardzo rozciągnięte to wszystko i one mają swoje miejsce. Dlatego, dlaczego bufet? Bo na bufecie, jak się spojrzy na bufet, o, właśnie on teraz się odezwał.
Trzeci kwadrans minął naszej rozmowy.
Tak jest. I to jest fragment melodii Westminster z Big Bena. Jeśli chodzi o właśnie kształt tego zegara, to on jest powiedzmy o połowę krótszy niż te europejskie, mniejszy, prostszy, dlatego że Anglicy w ogóle się patrzą na angielskie zegary, kochają prostotę w formie. Przede wszystkim bardzo dobry mechanizm, naprawdę no, już doprowadzony do perfekcji, przepiękny często w środku, ale na zewnątrz nie ma nic. Po prostu prosta rzecz, żadnych elementów, tak jak na przykład we francuskich zegarach, bo Francuzi uwielbiają z kolei zegar, który ma bardzo dużo, jak się mówi, rokokoko, nie? Żeby się wszystko tam świeciło, złociło i... Właśnie, to jest dźwięk zewnętrzny.
Bo to jest drewniana konstrukcja.
Tak, i to jest specjalnie zrobiona taka konstrukcja jak instrument muzyczny. Tak połączony. Bo chodzi, żeby ten dźwięk się roznosił. Tak, jak pół rezonansowe. Jeszcze jak mówiłem o tych zegarach naszych bufetowych, to na przykład bufet jest zawsze tak skonstruowany, każdy z bufetów, że jak pan na samym wierzchu przodu bufetu jest podwyższenie. I to jest miejsce na zegar. Jak położy się na bufecie ten zegar na tym miejscu, to on słyszy się go dwukrotnie głośniej niż w ogóle on gra. Dlatego, że to jest jakby wzmacniać głośnik.
Ten bufet.
Ten bufet. On jest połączony z każdym elementem drewnianym bufetu.
Czyli nie dość, że sam zegar jest skonstruowany na wzór instrumentu muzycznego, to jeszcze ustawiony na bufecie, jeszcze zwielokrotnia ten swój przekaz, że tak powiem.
Dokładnie tak. W domu nie było tyle takiego hałasu jak dzisiaj, w cudzysłowie hałasu. Nie było telewizji, radia, czegokolwiek. To nie, tylko był zegar, który wyznaczał czas. I to było fajne, bo on był słyszany w każdym miejscu, prawda? Nawet były zegary niemieckie, kontuazy się nazywają, które były w dworach tam wiejskich i w ogromnych. I to były tak, że na przykład wybijały w taki wielki dzwon, a że to był tak duży dom, to często ktoś nie słyszał, ile razy wybił, więc po 2 minutach powtórzałem znowu ten dźwięk. A ktoś słyszał, że bije, to poczekał te 2 minuty.
Aha, żeby się dowiedzieć,
która jest godzina.
Przegapiłem pierwsze bicie.
Tak, czekam.
To czekam, idę posłuchać, tak ile było. To było.
A te bufetowce z kolei, one w większości były wykonane z angielskimi mechanizmami, a niektóre zastosowali też oni w Anglicy niemieckie zegary, bo też były bardzo dobre. Ale od razu napisali pod tarczą foreign, obcy, bo na tym bardzo byli wrażliwi. A jak był angielski, to made in Britain.
Czy to znaczyło, czy obcy znaczyło gorszy?
A tutaj pisze, nie? Made in Great, że wyprodukowano w Wielkiej Brytanii, nie?
Tak jest, mamy to.
A czasami zobaczy pan na te czapki na polona, będzie pisało foreign. Anglik go w życiu nie kupił. No, był na eksport.
No tak, dobre bo angielskie.
Tak, dobre angielskie. Powiedzieć. A dlaczego zastosowano melodię Westminster? To jest dokładnie ta melodia, co jest na Big Benie w Londynie. Ponieważ ona jest fajnie podzielna. Bo ona ma 16 dźwięków. I na początku pierwszy kwadrans to jest 4 dźwięki. Potem dodaje się 4 dźwięki, 8. Potem 12, a na końcu 16 i godzina, która jest.
Ja bym na chwileczkę bym jeszcze chwycił i spróbował tutaj...
Uruchomić?
Aha, nie, on teraz...
Jak się pochyli, to tak teraz.
Aha. No dobrze, myślałem, że dobrze. Odstawię go bezpiecznie i mamy jeszcze takie maleństwo.
A, ten malutki to jest zegarek kieszonkowy, tak zwany, który był też, służył bardzo często, ale to już bardzo zamożnym ludziom w tamtych czasach, w XIX wieku. Koniec XIX wieku. Też podczas podróży...
W takim puzderku zamknięty.
Tak, zamknięty z każdej strony, czyli trzydeklowy, można powiedzieć, gdzie po naciśnięciu tłoczka otwiera się widoczna jest godzina z piękną porcelanową tarczą i widocznymi cyframi. Po zamknięciu są dwa wieczka też złote, które się otwiera. Na drugim jest opisane cała charakterystyka, firma.
Tak jest.
Ten akurat jest takiego wspaniałego zegarmistrza Lekutra, którego uważam, że jednego wśród jakby 10 najlepszych zegarmistrzów świata, to on jest tam w tej dziesiątce.
Czy my jesteśmy w stanie usłyszeć?
Tak, tak. On ma tłoczek i po naciśnięciu tłoczka, bo wyobrażamy sobie, że jedziemy teraz karocą.
Tak.
I jest noc. No, nie wiem, ile, która jest godzina, czy spać jeszcze nadal, czy czekamy.
Wszędzie ciemno.
Ciemno, tak. Totalnie.
Patataj,
tak.
Jedziemy
tam. I my teraz włączamy taki przycisk w ciemności. Trzecia godzina. Pierwszy kwadrans. Drugi kwadrans. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 8. Czyli trzecia godzina, dwa kwadranse i 8 minut dodamy do tych kwadransów, czyli 2 kwadranse to jest pół, czyli jest dokładnie 3:38.
Czyli on dźwiękiem poinformował nas...
Tak, jednym dźwiękiem godzina, podwójnym kwadrans, a tym cienkim dźwiękiem na końcu minutkę. I to wszystko trzeba zliczyć.
Niesamowite.
I to są struny i muteczki, które to dzwonią, nie?
Ale to rozumiem, że on po prostu odpowiadał na to zapytanie,
tak,
które teraz jest
teraz, teraz dokładnie.
Bo to
teraz...
nie, że ustawiam sobie kółko. Po prostu.
I teraz będziesz minuta dalej, nie? Także co z tego, żebyśmy nie mogliśmy zapalić światła? Prawda?
Ale on
było
tak
ciemno.
Nam powiedział.
Powiedział na to zbyt.
No niesamowite. Wie pan...
To się nazywa repetier.
Jak teraz tak słucham tych pana nawet opowieści o tych egzemplarzach konkretnych, to dociera do mnie, dlaczego na przykład biblioteka tej pani pełna była woluminów książek o zegarmistrzostwie, tak, o zegarach.
O patentach.
Bo teraz dopiero widzę, jakie to jest... nie wiem, jak nawet jego słowa użyć. Jaka to jest precyzyjna robota i jak już główkowali twórcy zegarów, żeby te urządzenia mechaniczne mówiły to, co dzisiaj mówią właściwie elektroniczne urządzenia.
Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. I to są po prostu przedmioty, które nie zrobiono dla jakiejś tam, powiedzmy, komuś, żeby zrobić przyjemność, żeby ktoś tam mógł pochwalić, tylko to było użytkowe.
Użytkowe, a jakie piękne.
A jak pięknie wykonane. Bo to jest wykonane z tak doskonałym mechanizmem, to są rubinowe kamienie.
Nie bójmy się tego nazwać dziełem sztuki. Proszę państwa, i tak oto nam zeszła niemal godzina na rozmowie o czasie i zegarach. Czasie, który nieubłaganie się posuwa do przodu, nie do tyłu, nie chce tego robić. No i nie poradzimy na to.
Niestety. Ale przyjemnie, no, godzinka zleciała jak z bicza.
Naszym gościem był Janusz Bilicki, zegarmistrz. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Państwu życzymy
dziękuję państwu
dobrego, refleksyjnego jutrzejszego dnia. No i do usłyszenia. Jutro też wyjątkowo się spotkamy. Moim gościem będzie profesor Anna Weronika Brzezińska. Zapraszam serdecznie. I do usłyszenia. Audycję zrealizował Jarosław Pachczyński, poprowadził Rafał Regulski, a przypomnę, gościem był Janusz Bilicki, zegarmistrz. Dobranoc.